Dzisiaj rozmawiamy o wychowaniu przez sztukę. Pomogą nam w tym goście. Dzisiaj witamy w studiu pana Pawła Gałkowskiego, animatora kultury, koordynatora festiwalu Sztuka Szuka Malucha.
Dzień dobry państwu.
I witamy również pana Marcina Szelonga, historyka sztuki, kierownika, wieloletniego kierownika działu edukacji Muzeum Narodowego, a obecnie wicedyrektora Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich.
Dzień dobry.
Dlatego spotkaliśmy się z panami. Wkrótce rusza festiwal Sztuka Szuka Malucha i państwo mogą, nasi słuchacze, więcej dowiedzieć się o tym festiwalu na stronie festiwalu. Festiwal trwa od 4 do 9 lipca.
Tak, festiwal zaczyna się od wtorku, ale my nie tylko chcemy porozmawiać o tym festiwalu, ale szerzej o problemie sztuki i wychowania, bo żyjemy w czasach, w którym te pojęcia, wychowanie i sztuka, znaczą bardzo różne rzeczy. Sztuka dzisiejsza ma w gruncie rzeczy niewiele wspólnego z dawną sztuką. Także dzisiejsze wychowanie i różne teorie pedagogiczne są inne niż te przed laty. Z drugiej strony można odnieść wrażenie niezwykłej popularności różnorodnych form działań artystycznych adresowanych do dzieci i młodzieży. Właściwie żadna instytucja artystyczna, nie tylko publiczna, ale też prywatna, nie może się dzisiaj obejść bez działań edukacyjnych, które są też bardzo często mocno nagłaśniane. Dlaczego edukacja w obszarze sztuki jest dzisiaj tak istotna i co ona w praktyce oznacza? Może pierwsze pytanie do pana doktora Marcina Szelonga, który, jak tutaj już zostało powiedziane, kierował działem edukacji Muzeum Narodowego w Poznaniu, poważnej, dużej instytucji zajmującej się zbieraniem, ale też udostępnianiem dzieł sztuki. Co właściwie czemu właściwie edukacja w muzeum ma służyć? Czy to jest jakby coś ściśle podporządkowane, ten dział edukacji, który pan prowadził, czy to jest coś ściśle podporządkowane funkcjonowaniu muzeum, jakby taki dodatkowy element, czy ta edukacja muzealna też dla pana znaczyła coś więcej, jakby była ważniejszym zagadnieniem niż tylko takie pragmatyczne, praktyczne informowanie o tym, co w muzeum się dzieje?
No przede wszystkim edukacja, jeśli mówimy o instytucji muzealnej, to ona służy użytkownikom tej instytucji muzealnej. Więc edukacja dla muzeum jest wtedy ważna, jeśli rzeczywiście dla tego muzeum nie tylko ważne są zbiory, to, co jest pokazywane na wystawach, ale również to, w jaki sposób myśli się o tym, kto korzysta z tej oferty instytucji. I wtedy, jeśli mam odpowiedzieć na to pytanie i się zapytać, dlaczego dzisiaj jest to tak podkreślane, to może dlatego, że właśnie te instytucje w większym stopniu zaczęły zwracać uwagę na użytkowników, na widzów.
Ale czy to nie jest związane z takim problemem, że dzisiaj coraz bardziej liczy się frekwencja, że właściwie można powiedzieć, muzeum nie tylko liczy na głowy, ale na nogi swoich odbiorców, to znaczy wszędzie, w każdej statystyce trzeba wykazać się oglądalnością, tak, ile osób odwiedza dane wystawy, czy dział edukacji jakby no, jest jedną z elementów właśnie takiego przyciągania coraz większej publiczności, czy tak można powiedzieć, taką funkcję ten dział edukacji spełnia?
Od razu przeszedł pan do krytyki działań edukacyjnych i tego, co można właśnie zarzucić wielu tym działaniom. Natomiast to wynika, takie myślenie, ono jest oczywiście bardzo często podnoszone w kontekście krytyki w ogóle kierunku edukacyjnego, w jakim idą instytucje muzealne. Ale wynika z tego, to przede wszystkim moim zdaniem, ten problem wynika z tego, że mylone jest pojęcie edukacji z marketingiem. Edukacja, jak wielu znakomitych myślicieli muzealnych, muzeologów, praktyków też, przekonywało się, nigdy się nie opłacała instytucji muzealnej, bo edukacja to coś więcej niż tylko i wyłącznie budowanie z szerokiego zainteresowania ofertą instytucji, ale to również przekonanie o tym, jak zmienić sposób myślenia. A ludzie z reguły niekoniecznie chcą zmieniać swoje poglądy, a często starają się je potwierdzać.
A ja bym chciała zapytać w praktyce, jak wygląda taki system edukacji w Muzeum Narodowym? Bo może nie wszyscy wiedzą.
Znaczy, ja mogę odpowiedzieć
Mi osobiście kojarzy się trochę z pewnym spłyceniem tematu i w takim przystosowaniem go do tego, żeby dzieci mogły jakoś go przyjąć, tak?
No to nie zgadza się z tym, dlatego że na pewno jest, jeżeli mówimy o, w zależności od odbiorcy, ten język jest różny. Powinien być różny. Dlatego, że właśnie edukacja, która myśli o użytkowniku instytucji, myśli o widzu, zdaje sobie sprawę z tego, że on jest różny. Że nie do każdego można mówić w taki sam sposób. Dla nas najbardziej charakterystycznym sposobem rozróżniania tego, czy, do kogo mówimy, to jest właśnie podzielenie naszych słuchaczy na to, czy to są dzieci, czy osoby dorosłe. Dzieci zakładamy, że mówi się im innym językiem, dorosłym innym językiem.
A natomiast czy dorosłych to się można sztukę wychowywać?
Oczywiście. Przez sztukę można wychowywać, ludzie się powinni, że tak powiem, wychowywać przez sztukę przez całe życie. Cały czas powinni z nią obcować i cały czas powinni się z nią spotykać i mieć taką potrzebę
bycia w tej sztuce. Ale mamy tutaj już przymus, powinni.
W tym sensie myślę o wewnętrznym przekonaniu. Myślę o tym, że edukacja, jeśli ma jakiś cel, to właśnie ma cel do tego, aby ludzie samodzielnie poczuli potrzebę obcowania ze sztuką. Ale wracając do tego pierwszego pani pytania, no to tutaj chciałbym właśnie na to zwrócić uwagę. To, że mówi się w inny sposób o sztuce i to się może wydawać spłycaniem, nie oznacza, że będzie spłycaniem. To znaczy, bo to dla pewnych osób oczywiście o innym bagażu doświadczeń, wiedzy, umiejętności, pewien rodzaj komunikatu może się wydawać spłycaniem, ale dla innych, którzy pierwszy raz się spotykają w ogóle z mową o sztuce, wcale to nie musi oznaczać spłycania.
Mnie korci, żeby dopytać się, dlaczego ludzie powinni obcować i z jaką sztuką, bo sztuka sztuce nierówna, ale chciałbym pana Pawła też włączyć do dyskusji.
Tak.
Włączyć do dyskusji, bo festiwal Sztuka Szuka Malucha jest skierowany do bardzo młodych dzieci.
Tak jest.
W przeciwieństwie może do instytucji muzealnej, tu nie chodzi o to, żeby konfrontować z dziełami sztuki, które są w kolekcji, ale bardziej teatr, bardziej warsztaty. To jest jakby idea wasza. Tak, jakby, co jest główną ideą tego festiwalu? Może tak to pytanie sformułuję.
No, główną ideą festiwalu jest jakby poszerzanie dostępu w ogóle do kultury i tworzenie takiego kontekstu do spotkania jakby na różnych płaszczyznach. To znaczy przede wszystkim to jest pierwszą płaszczyzną, to jest jakby spotkanie rodziców dzieci ze sztuką samą, czyli powiedzmy ze spektaklami teatralnymi czy z warsztatami różnego rodzaju. A druga rzecz to jest przede wszystkim, nie wiem nawet czy nie najważniejsze w tym wypadku, takiej sztuki właśnie inicjacyjnej, która dotyczy dzieci od powiedzmy 0 do 5 lat.
Sztuka inicjacyjna, to pojęcie tutaj się pojawiło, to od razu...
Tak. Co to oznacza?
Chciałbym tak, prosić o doprecyzowanie.
Tak, jeszcze chwilę tylko dokończę, jeśli państwo pozwolą. Druga rzecz to jest równie istotna w wypadku tego rodzaju działań, to przede wszystkim spotkanie dzieci z samymi rodzicami. Bo jakby tutaj bym powiedział jakby, że te elementy, które dotyczą edukacji artystycznej czy edukacji kulturalnej, mają istotny, jakby tutaj ten element integracyjny jest przynajmniej równie istotny jak ten element artystyczny. Jakby i tutaj w tym kontekście to spotkanie dzieci z rodzicami w trakcie festiwalu ma to jakby zasadnicze również znaczenie. Ale jakby możemy wrócić też do kwestii definicyjnych.
No tak? Właśnie, co to znaczy?
Chociaż ja się tylko wtrącę, to jeszcze przed tą definicją się wtrącę, że mnie to bardzo cieszy, dlatego że nie wiem, czy panowie sobie zdają sprawę z tego, że jest taka częsta trochę praktyka, że się organizuje takie warsztaty właśnie dla dzieci i one trochę, przepraszam, że tak może to spłycę i kogo teraz może nawet obrażę, polegają trochę na tym, że się odstawia dziecko na te warsztaty. Rodzic za bardzo nie wie właściwie nawet, co się tam dzieje. To służy jakiemuś wypełnieniu, albo często też się tak warsztaty reklamuje, że w tym czasie rodzic może sobie pójść na kawę, spotkać się z koleżanką, coś sobie załatwić, a dziecko zostaje właściwie samo na tych warsztatach. Nie do końca wiemy, co na tych warsztatach się odbywa. No, fajnie, że sztuka
Szuka
Malucha...
To dajmy teraz panu Pawłowi zdefiniować.
Ja się pozwolę, bo tutaj dużo się w wątków takich bardzo sympatycznych uruchomiło, od których można jakby wyjść dalej do dyskusji. Pozwolę sobie w kolejności. Najpierw, czym ta inicjacja miałaby być przysłowiowa oczywiście. Żadnej żelaznej definicji tutaj jakby nie chodzi o to też, żeby podawać. Natomiast w dużej mierze ona się łączy właśnie z tym elementem, w cudzysłowie oczywiście, wychowania przez sztukę. Jaki my my propagujemy. To znaczy, to przede wszystkim jest pierwszy kontakt ze sztuką, jakby w dużej mierze. I w tym sensie jest to inicjacja, ponieważ dziecko jakby przez udział w naszych wydarzeniach po raz pierwszy się styka z pewnym doświadczeniem, które jest dla niego silne, które jest dla niego zasadniczym bodźcem, którego nigdy wcześniej nie widziało, i też towarzyszy temu taki element, którego wcześniej nie było, to znaczy jakby socjalizacyjny. I to jest jakby, teraz tutaj się mogę odnieść też do tego, co pani powiedziała, to znaczy u nas promuje się taką postawę, że z dzieckiem uczestniczy się razem. To znaczy jakby nie ma możliwości takiej sytuacji, w której czy to w warsztatach, czy to w wydarzeniach typu spektakle, dziecko uczestniczy samo, a rodzic idzie na kawę.
Znaczy,
my jesteśmy absolutnie przeciwni promowaniu tego typu postawy.
Bo pan powiedział, że to jest kontakt pierwszy dziecka ze sztuką. Zastanawiam się, czy pojęcie sztuka nie jest tutaj w jakiś sposób nadużywane.
Bo, ja nie wiem, czym jest pojęcie sztuka.
Bo mamy...
Do tego
właśnie zmierzam. Bo mamy do czynienia w gruncie rzeczy z warsztatami plastycznymi. Czy tutaj jakby nie tworzymy czegoś
nie
takiego...
Nie tylko, bo rozumiem, że mówimy o festiwalu, tak? To ja pociągnę, bo absolutnie to nie są tylko warsztaty plastyczne. Jeśli pan spojrzy do programu tegorocznego festiwalu, który w strukturze w dużej mierze jest podobny do poprzednich edycji, może nie wszystkich 11, ale przynajmniej do połowy, ponieważ festiwal jakby w takiej formule, w jakiej odbywa się teraz, odbywa się od paru lat. Wcześniej to były w dużej mierze prezentacje spektakli, po prostu od tego wyszliśmy. To warsztaty plastyczne są tylko przynajmniej jedną trzecią tej formuły warsztatowej, którą my programujemy. Więc drugą formułą to są przede wszystkim taneczne. My się opieramy też na tym, że dziecko, jeśli się styka z przestrzenią, to musi być przede wszystkim w kontakcie na przykład z rodzicem i tej przestrzeni doświadczać. Mamy w tym roku takie warsztaty, które się nazywają Conta Kids, które bezpośrednio wiążą się z tańcem, ale też w dużej mierze z komunikacją między rodzicem a dzieckiem. To jest jedna rzecz, czyli powiedzmy taniec, no ale w dużej mierze jakby to jest trzeci element, to jest przede wszystkim muzyka. Znaczy jakby uwrażliwienie dziecka na kontakt z muzyką, z dźwiękiem i oswojenie go z tym, bo muzyka zdaje się, że jest jakby tym elementem, który pozwala na to przełamanie się poznawcze dziecka wraz z kontakcie ze sztuką. To znaczy, bo tak jak w naszym wypadku, tak jak mówiłem, że to chodzi też w dużej mierze o to, żeby się spotkać, żeby dzieci miały czas na to, żeby się spotkać z rodzicami, tak też chodzi o to, że te wartości artystyczne, które możemy odnieść do kontaktu ze sztuką, są równie ważne jak ten element związany z takim wspomaganiem poznania.
Ja mam takie pytanie, bo mówi pan tutaj o tym, że dla dziecka też istotnym jak gdyby walorem tych warsztatów, zetknięciem się ze sztuką, jest pewne takie mocne przeżycie. I teraz mam pytanie do pana doktora. Czy każdą sztukę można dzieciom prezentować? Bo jeśli sobie pomyślę na przykład o mocnym przeżyciu dzieci, to jakoś od razu nie wiem, dlaczego mi się uruchomiło skojarzenie z akcjonistami na przykład wiedeńskimi, że dla dziecka prawdopodobnie byłby to bardzo mocne zetknięcie się ze sztuką. Czy sztukę współczesną też można
też zrozumieć.
Odpowiedź na to pytanie jest oczywista. Nie każdemu. To jest jak najbardziej zrozumiałe. Natomiast ja chciałbym się odnieść też do tego wcześniejszej pana wypowiedzi, bo nie wycofywałbym się tak bardzo z tych warsztatów, bo zarówno warsztaty artystyczne, jak i warsztaty muzyczne, taneczne mają jeden podstawowy komponent, o który pan się pytał, pytając o sztukę. Sztuka w tym znaczeniu nie jest tym, co jest zrobione, co jest wytworzone, tylko co się dzieje w procesie. Więc zarówno warsztaty taneczne, jak i warsztaty plastyczne są tym właśnie w sztuce.
Nie rozumiewamy wtedy tak szeroko tego
chodzi
pojęcia.
Chodzi o sztukę jako w rozumieniu twórczości i kreatywności.
No właśnie, ale to są dwa różne pojęcia. Sztuka, tworzenie, działanie. Dlaczego w tym momencie jakby każde działanie, które plastyczne, tak, które identyfikujemy jako sztukę. Jednak
to jest
sztuka.
Jakieś uproszczenie?
Tak, ja bym tutaj jednak bronił jakby sztuki jako czegoś, co jest wyjątkowe, co nie da się sprowadzić do każdej działalności plastycznej. Mówmy o warsztatach plastycznych. Mówmy o warsztatach tanecznych. Dlaczego mówimy o warsztatach artystycznych, bo tu jednak sugerujemy no jakby pewien prestiż, który jest związany ze sztuką, który jest związany z pojęciem artysty.
Nie, rozumiemy to w takim znaczeniu, w jakim w ogóle pojęcie sztuka w sobie mieści. Sztuka mieści w sobie kreatywność, mieści w sobie pewne działanie, pewną procesualność.
Ale pewną umiejętność też.
Ale jak doskonale wiemy z historii chociażby rozwoju pojęcia sztuki, ono się zmieniało, to pojęcie. My mamy inaczej je rozumiemy dzisiaj, niż one było rozumiane w starożytności, czy w średniowieczu, czy nawet w nowożytności. W związku z tym nie traktowałbym tego naszego rozumienia sztuka tylko i wyłącznie w kategoriach właśnie tego najbardziej szlachetnego z dorobku ludzkości.
Czyli jednak upraszczam.
Ale raczej, nie, to nie jest upraszczanie. To właśnie taka definicja jest uproszczeniem. Bo sztuka jest bardziej złożona. No właśnie mamy doświadczenie sztuki współczesnej, które, jak pan zresztą sam na to zwrócił uwagę, jest czymś innym niż sztuka dawna. Ale używamy pojęcia sztuka dawna i sztuka współczesna. No więc trudno jakby nie brać tego pod uwagę również w kontekście mówienia o edukacji artystycznej.
Nikt nie kwestionuje potencjału zawartego w działalności artystycznej, tylko wydaje mi się, że właśnie jakby tutaj tą rzecz trochę deprecjonujemy. To znaczy mówienie o warsztatach, o takiej działalności jako działalności artystycznej. Czy nie dewaluujemy tego słowa? O to mi chodzi. To, że ono znaczy co innego w każdej epoce, tak jakby na różnych momentach, ale zawsze jest to coś wyjątkowego w danej kulturze. Tak? Zawsze jest to coś w gruncie rzeczy elitarnego.
Ale czy my nie pytamy, właśnie mówimy o dwóch różnych rzeczach, to znaczy te uwagi rozumiem pana jako odniesienie się do tego, co ma być efektem tych warsztatów, a nie to, co jest powodem tych warsztatów. Więc na tym chyba polega różnica. Nikt nie każe traktować każdego rysunku dziecka powstałego w czasie warsztatów jako dzieła sztuki. No nie o to chodzi w edukacji. Właśnie o tym,
oczywiście,
o czym pan Paweł mówił.
Co
pan Paweł mówił, to jest bardzo ważne. Ze sztuką, wokół sztuki można zogniskować takie działania, takie właśnie integracyjne na przykład, które będą wartością. Ale właśnie to pojęcie sztuki i działania, które są związane z działalnością taką kreatywną, dają możliwość właśnie uzyskania tych wartości, o których w tym przypadku chodzi. Czyli na przykład właśnie zintegrowanie, taka edukacja, używając takiego pojęcia już bardziej profesjonalnego, międzygeneracyjna. Wartością jest nie to, czego się te osoby dowiedzą na temat sztuki,
tylko wykorzystujemy sztukę jako coś, co umożliwia spotkanie rodziców z dziećmi, tak? Bo tutaj
to jest uproszczenie w tym przypadku.
Wspólnie spędzony czas.
Ale to jest też wartość. To jest wartość.
Ja tutaj tego nie kwestionuję, tylko czy jakby sprowadzając do tego sztukę, jakby no nie wylewamy dziecka z kąpielą.
Ale my nie sprowadzamy sztukę do tego. Mhm. My uważamy, że sztuka jest takim obszarem działalności człowieka, która umożliwia właśnie te relacje między osobami.
A propos relacji, ja mam takie pytanie, bo tutaj pana Gałkowskiego przedstawialiśmy jako animatora kultury. Animacja kultury, z tego co ja zdążyłam się w to jakoś zagłębić, między innymi zakłada pewną równorzędność uczestników pewnego wydarzenia, czy warsztatu, czy jakiejś sytuacji. I ja chciałam się zapytać,
Równorzędność w jakim sensie?
Równorzędność w takim sensie, że nie ma takiego bezpośredniego podziału ról na uczeń-mistrz, tylko wszyscy uczestnicy pewnego wydarzenia są współtworzą to wydarzenie. Animator w pewnym sensie koordynuje, pobudza uczestników wydarzenia jakiegoś kulturalnego czy jakiegoś warsztatu do działania, ale nie jest taką osobą, która narzuca, która jest z góry dyktująca pewne warunki, tylko jest pewną osobą, która pobudza innych uczestników do tego, która jakoś wyzwala w nich tę energię artystyczną i może umie ją jakoś ukierunkować, ale jednak jest pewne takie, zakłada to pewne jakieś, tak zrozumiałam, partnerstwo w jakimś sensie. Chciałabym się zapytać o taką konstrukcję tego modelu przeprowadzania takich warsztatów. Jak to funkcjonuje teraz?
Wydaje mi się też, że tutaj sprowadziła pani animację kulturową jakby do prowadzenia samych warsztatów. I to też nie do końca tak. Animator kultury...
To jest szersze, tylko
ja na przykład jestem animatorem kultury, który nie prowadzi warsztatów kulturalnych. Mm-hmm. Znaczy jakby wydaje mi się, że animacja kultury ma jakby też dużo szerszy zasięg. I także też pewnie nie warto się spierać jakby o definicję w tym wypadku. Natomiast dla mnie to jest jakby i działalność produkcyjna się mieści w obszarze animacji kultury i działania edukacyjne, jeśli ktoś ma kompetencje, chęci i możliwości, żeby takie działania przeprowadzać. Ale też animator kultury jakby działa też jakby w samym obszarze pozyskiwania na przykład środków na samą kulturę. I to też jest moim zdaniem...
Jest bardzo szerokie pojęcie.
Tak, ja to traktuję, przyznam szczerze, osobiście w taki sposób, że animator kultury raczej tworzy przestrzeń do spotkania osoby ze sztuką. I tak się jakby na własny użytek chętnie posługuje się taką definicją. I wydaje mi się, że jakby to się jeszcze mieści w tym obszarze animacji. Natomiast jeszcze chciałbym wrócić, jakby jeśli państwo pozwolą, bo czuję się trochę jakby wywołany do tablicy tym, co pan powiedział. Rozumiem, że to jest też ten element prowokacyjny, który nam pozwoli gdzieś tutaj dyskutować. To znaczy, bo wydaje mi się, że też, że ja nie do końca rozumiem, jakim pojęciem sztuki się pan posługuje, panie redaktorze, w takim sensie, że zakłada pan pewien idealny model sztuki, a potem pan twierdzi, że na przykład działania warsztatowe nie pasują do tego modelu. I teraz ja bym też chciał usłyszeć, jaki to model sztuki pan zakłada zwyczajnie.
Nie tyle tutaj chodzi o zdefiniowanie sztuki, ale o to, że czy każde takie działanie możemy właśnie jakby pod tym pojęciem sztuki rozumieć, tak? Mówię o działaniach plastycznych. Nie każde działanie plastyczne
jest przecież działaniem artystycznym.
Mówiliśmy o warsztatach, gdzie właśnie jakby obcowanie, mówimy o tym, że obcowanie ze sztuką, działania artystyczne, tak? Jakby są tematem tych warsztatów. O coś takiego mi chodzi.
A w jakim sensie to by naruszał prestiż sztuki, działanie takie...
Trochę tutaj teraz odwracamy dyskusję, bo to panowie robią te warsztaty, więc ja o to od panów chcę się dowiedzieć. Pytam się, czy nie ma takiego zagrożenia, bo uważam za sztukę jednak za coś trudnego, za coś, co jest, co nie, właśnie w tym, co przed chwilą powiedziałem, nie każdy rysunek dziecka podczas takich warsztatów, nie każde takie działanie jest sztuką.
Tak, ale nikt tego nie zakłada.
Czy nazywając to warsztatami artystycznymi, czy używając pojęcia sztuka w tym kontekście, nie dewaluujemy tego pojęcia sztuki. Jednak sztuka jest czymś więcej. Jednak sztuka wymaga pewnej świadomości opanowania warsztatu. I teraz, może ja zadam teraz pytanie, bo teraz chciałem przejść do drugiego pojęcia. Już tutaj jakby co do pojęcia sztuki, że to pojęcie sztuki jest jednak, nie jest takie jednoznaczne, to już wiemy, ale teraz problem wychowania przez sztukę. Jakby co, jaki potencjał wychowawczy w takim razie jest w sztuce? Do czego może to jakby w rozwoju człowieka się przydać? Dlaczego sztuka jest tak ważna w tym procesie wychowawczym? Jakie cechy? Mówiliśmy o kreacji, o kreatywności, mówiliśmy o tutaj potencjale integracyjnym, działań moim zdaniem akurat plastycznych, a nie działań artystycznych, ale do czego może, dlaczego sztuka jest właśnie tak ważna?
Nie deprecjonowałbym tego określenia plastyczne, bo
można by, każde z tych pojęć należałoby cały czas wyjaśniać i doprecyzowywać. Ja tylko chciałbym wrócić, odnoszę się do tego pytania, ale właśnie o tym, na co chcę zwrócić, bardzo rzadko słyszałem o warsztatach sztuki. Z reguły się mówi właśnie o warsztatach artystycznych, jeśli już, o warsztatach plastycznych, więc ja bym tutaj nie widział zagrożenia dla tego, na co pan wskazuje, że ktoś deprecjonuje pojęcie sztuka, bo to się tam nie używa.
No, sztuka malucha.
Ale to sztuka jest tą wartością nadrzędną, sztuka tego malucha jest.
Ale nie, a w tym, w ramach tego są jakieś warsztaty, które rozumiem, są elementem, który się dzieje jakby pod patronatem tego pojęcia sztuki. Natomiast nikt z tych warsztatów, tak rozumiem, jeżeli dobrze rozumiem ideę całego festiwalu, nie zakłada, że powstają tam dzieła sztuki.
Chciałbym wrócić,
bo nie wartością sztuki, jeśli mogę powiedzieć, nie jest tworzenie tylko i wyłącznie sztuki. jakichś dzieł, które są niesamowitej wartości. No ale co jest wartością właśnie edukacji?
Tutaj może o tym potencjale edukacyjnym. Co właściwie sztuka daje jako narzędzie edukacji? Bo teraz o tym mówimy, tak? Jakby do czego, w jakim stopniu może być sztuka jako bardzo złożone pojęcie i tutaj zgodziliśmy się co do tego, że jednak pewna sfera wyjątkowa, nie każde warsztaty artystyczne zmierzają w stronę tworzenia sztuki, ale co w takim razie w sztuce jest takiego cennego, ważnego? Tutaj pan doktor powiedział na początku, że powinniśmy obcować ze sztuką, że sztuka jest jakby w całym, na każdym etapie życia czymś ważnym. To co właściwie konkretnie sztuka daje?
Co daje? Podzielmy sobie to. Co daje dzieciom? Co dają dzieciom takie warsztaty? I co dają może rodzicom takie warsztaty, którzy posyłają dzieci na te warsztaty? Bo to jednak ktoś musi tę decyzję podjąć.
Myślę, że pan Paweł już na to podstawowe pojęcie odpowiedział. Sztuka daje możliwość integracji. Natomiast na poziomie dalszym...
Ale tylko?
Nie.
Tak.
Rozwija też umiejętności lingwistyczne. Dlatego, że jeśli starsze dzieci zaczynają rozmawiać o sztuce, mają potrzebę, czy chce się z nimi rozmawiać o sztuce, to one mierzą się właśnie z tym, o czym pan mówi. Bo sztuka jest czymś ważnym, złożonym.
Rozmawiać można na różne tematy. Można rozmawiać o przyrodzie, niekoniecznie ale właśnie, o sztuce. Co jest takiego wyjątkowego w sztuce?
Status sztuki w kulturze. Tego, że sztuka jest określana, jest traktowana jako ta sfera działalności człowieka, która, jak pan powiedział, jest skomplikowana, złożona, wniesie w sobie wiele różnych warstw historii, tradycji i tak dalej. To jest to, co każe nam myśleć o sztuce jako o tym narzędziu, o którym warto rozmawiać z różnymi grupami na różnych etapach życia i ma więcej do zaoferowania niż nawet ten mikrofon, który tutaj nad nami
czy nie
wisi.
Mówimy tutaj bardziej o historii sztuki? Że poznawanie dzieci, zaznajomienie dzieci z historią sztuki ma właśnie taki walor?
Dobrze, ja bym była ciekawa bardziej tego, czym warsztaty... Mówimy o integracji, mówimy o możliwościach lingwistycznych, to może co tutaj jest może takim spornym tematem, bo ja akurat widziałbym wiele innych obszarów, nie ujmując sztuce oczywiście jakby tego potencjału, ale to akurat może nie wynika tylko z samej sztuki. Co takiego jest istotnego w sztuce, że ona rzeczywiście jest takim ważnym elementem wychowania? Wyszliśmy w naszej audycji od tego, że jakby dzisiaj przynajmniej ja mam takie wrażenie warsztatów, spotkań, edukacji artystycznej, edukacji, gdzie jest mowa o sztuce, jest po prostu bardzo dużo, tak? Że jest jakby taki problem, kultura i sztuka stała się jakby takim głównym polem właśnie działań wychowawczych, edukacyjnych, więc...
Ja powtórzę, bo już o tym powiedziałem. Żeby jakby nie wchodzić w dygresję, jakieś w szczegóły też, wyjaśnienia tego. Prestiż, jaką cieszy się pojęcie sztuki. To jest ta wartość. On się nie wziął z niczego. On się jest jakby też elementem pewnej tradycji, w której powstawała sztuka i jakby budowania przez kolejne pokolenia znaczenia tego pojęcia. I to jest to, co powoduje, że właśnie wokół sztuki koncentrujemy swoje zainteresowanie i uważamy, że ma takie pojęcie. Sztuka się nie urodziła teraz. To pojęcie i znaczenie tego pojęcia też się nie urodziło teraz. Jak wiemy, o tym przed chwilą rozmawialiśmy kilka minut temu, ono też się zmieniało. Ale to jest przecież, ta zmiana to jest to, czym to pojęcie obrosło i z czego możemy teraz korzystać.
Dobrze, to może zgoda, sztuka się zmieniała, ale sztuka zawsze zachowywała, może mówimy o dawnej sztuce, pewną stopień też wyrafinowania manualnego, wymagała pewnego rzemiosła. opanowanego na bardzo wysokim poziomie. Współczesna sztuka, hasła każdy może być artystą, metody czy media współczesnej sztuki stwarzają wrażenie takie, że właściwie jakby ten warsztat, jakby to, co było sednem dawnej sztuki, nie jest wymagane, że właściwie jakby w sztuce każdy może wyrażać siebie. Czy to nie jest pewnym zubożeniem potencjału wychowawczego sztuki? Jak panowie sądzą?
Ja mogę, ale
nie, proszę bardzo, jeszcze, bo
myślę, że to jest jakby na ciągłość.
Myślę, że problemem jest tutaj to, i na tym polega to pęknięcie, to, że dzięki, że akurat o sztuce dzisiaj możemy mówić w takich kategoriach, które pan przed chwilą przedstawił, to jest właśnie efekt tego, że się zmieniło to pojęcie. To znaczy, że właśnie nawarstwianie się i jakby różnych znaczeń związanych ze sztuką doprowadziło nas do takiej sytuacji kulturowej współcześnie.
Ale to może uproszczę moje, również albo poprzez porównanie muzyka, tak? Żeby kształcenie w obszarze muzyki wymaga jednak bardzo żmudnych, długich ćwiczeń, tak? Nie można wejść w ten obszar, nie wykonując pewnej pracy, nie zmuszając się właśnie do tych ćwiczeń.
To właśnie to bardzo jest dobry przykład, bo chcę na to zwrócić uwagę. Czy każdy, kto słucha muzyki, również pana zdaniem powinien grać na muzyce? Grać na instrumentach? Być również aktywnym, właśnie czynnym muzykiem? No nie.
Tak, ale wychowanie w muzyce, czy edukacja muzyczna zakłada jednak to, że jeżeli chcemy być muzykami, tak, jeżeli chcemy wykonywać pewne utwory, no to musimy jakby pewną pracę...
Ale świat się nie dzieli na muzyków, którzy żyją w muzyce, czy artystów, którzy tworzą sztukę, tylko i nikogo więcej. Tylko mamy taką sytuację, że są ci, którzy tworzą i są ci, którzy tylko w jakiś sposób odbierają to, co tworzą ci inni. No i myślę, że też dla nich oni pracują.
To jest może sytuacja taka bliska panu, sytuacja muzealna, edukacja muzealna. Ja tu rozumiem jakby, gdzie edukacja zmierza do tego, żeby kształcić odbiorców. Natomiast mówimy też o warsztatach, mówimy też o włączaniu jakby w taką działalność, którą tutaj nazywamy działalnością artystyczną, i myślę, że na tym tle to porównanie do muzyki jest jednak znaczące. Że jednak sztuka współczesna, która umożliwia jakby pozornie właściwie taką łatwość, tak? Jakby nie trzeba opanować bardzo precyzyjnie danego medium, żeby poczuć się artystą. Czy tutaj jakby właśnie nie mamy tego
Ale to jest też trochę uproszczenie, moglibyśmy powiedzieć, że mamy przykłady współczesnej muzyki takie, gdzie też moglibyśmy zarzucić, że ci kompozytorzy nie mają...
Ja mam takie pytanie. Sztuka Szuka Malucha, to jest już festiwal, który trwa, już jest kolejna edycja tego
11,
festiwalu. I ja się pytam, chciałam się zapytać, czy mają państwo jakieś informacje zwrotne? Od rodziców, od dzieci, które były kilka lat temu, czy rodzice z dziećmi wracają, czy coś się zmieniło.
Mnóstwo.
Mnie interesuje, bo ja rozumiem, że panowie historycy sztuki to, prawda, ale ja jestem praktykiem, ja jestem malarką, więc ja bym chciała się dowiedzieć, albo żeby panowie mi powiedzieli, no co daje dziecku obcowanie, uczenie go sztuki, w takim sensie nie tylko odbioru, nauczenia się historii sztuki po kolei, tylko po prostu bycie w procesie, bycie wśród innych, tworzenie czegoś, współtworzenie z rodzicami. Jakie to są procesy? Co one dają tym dzieciom? Co one dają rodzicom też?
Znaczy, dwa różne pytania, to znaczy w
nawet
tym sensie,
więcej.
czy rodzice wracają? I drugie pytanie, jakby co w zasadzie to daje? Znaczy, jakby przede wszystkim daje to, że jakby kształtujemy elementarne kompetencje, a przynajmniej dajemy szansę do tego, żeby te kompetencje w jakimś sensie się rozwinęły. I tutaj mam wrażenie też jeszcze w odniesieniu do tej dyskusji, którą panowie mieli, to znaczy, że panie redaktorze, wydaje mi się, że pan pomija jakby cały obszar budowania kompetencji, a niekoniecznie kształcenia artysty. I tak jakby to jest jakby zasadnicza sprawa, jakby jeśli chodzi o ten wymiar edukacyjny. Jakby trudno na serio sobie wyobrazić tego, że na przykład programując festiwal Sztuka Szuka Malucha, dopuszczamy, znaczy jakby naszym celem jest to, że my teraz kształcimy dwulatka na artystę. Znaczy jakby to jakby pokazuje,
to jakby pewnym oszustwem, tak? No,
tak, więc jakby
wszystko
nie,
się może zdarzyć.
Więc oczywiście, ale jakby tutaj jest ten problem. Natomiast tworzenie jakby tworzenie tych bazowych kompetencji wydaje mi się szalenie istotne w tym wypadku. Druga rzecz, czy rodzice do nas wracają? To znaczy, my, drodzy państwo, wyprzedajemy bilety na ten festiwal tydzień do dwóch tygodni w zasadzie potem, jak otwieramy sprzedaż. To znaczy, z roku na rok rodzice coraz chętniej do nas przychodzą, coraz chętniej do nas wracają i tak dalej. Proszę też wziąć pod uwagę, że gdy się programuje festiwal od 0 do 5 lat, to my nie kontaktujemy się z widzem, który do nas wraca przez następną dekadę. Mamy bardzo szybko wymienia nam się widownia. Więc to też jest tak, że my jesteśmy w trochę innej sytuacji niż inne festiwale, które mogą, czy instytucje na przykład, które są w stanie jakby budować kontakt z odbiorcą przez długie lata na przykład, tak? Czyli jeśli mówimy na przykład o muzeum, to państwo są w stanie przyjąć taką strategię, która pozwoli iść przez dzieckiem przez ileś lat na przykład, albo przynajmniej założyć sobie taki cel, że potem to dziecko wraca do nas, no wróci jakby tylko do pewnego momentu, więc jakby podsumowując te pytania, które pani miała, oczywiście, że tak, to zainteresowanie jest dużo większe, bo też jest tym większe, im bardziej w pewnym sensie zmienia się też obraz dziecka społeczny, zwyczajnie. I też jakby rodzice też widzą, wydaje mi się, coraz większą wartość jakby w kontakcie z tym.
Mhm. Tak, no przecież same sposoby wychowania to też jest historycznie zmienna, tak? I inaczej się wychowywało dzieci jeszcze na początku wieku XX, inaczej się wychowuje je teraz. I jeśli mówimy o tych wartościach, no to dla mnie jest to jedna z ważniejszych rzeczy. To właśnie pyta się pani o to, co się dzieje w tym procesie. No w tym procesie rodzice mają możliwość spotkania się z dziećmi na zupełnie innym gruncie, tak? Z reguły to mogą być instytucje albo jakieś inne miejsca. Oni właśnie mają możliwość też podzielenia się, zwłaszcza rodzice, myślę tutaj o rodzicach, którzy się mają możliwość spotkania na takich zajęciach z swoimi małymi dziećmi, dlatego że oni po prostu cały czas te relacje wzmacniają. I
to ja mam jest takie, inaczej to ja może niż, mam takie niż, pytanie, niż, które trochę pójdzie w inną stronę. Czy ten fakt, że sztuka staje się taką płaszczyzną, miejscem, czy warsztaty artystyczne, spotkania, gdzie rodzice mogą się spotkać z dziećmi, nie jest jakby też znakiem pewnej patologii czasu, w których żyjemy, tak? Gdzie właściwie musimy mieć warsztaty, żeby mieć kontakt z dzieckiem. Gdzie ten kontakt jest, rodzice, no można powiedzieć, mało spędzają czasu z dziećmi, tak? Muszą znaleźć, jakby muszą się odbyć warsztaty, żeby ten kontakt z dzieckiem być. Jak panowie sądzą? Czy to nie jest trochę tak, że jakby popularność warsztatów, ja tutaj nie kwestionuję oczywiście tej integracyjnej ważnej funkcji, ale zastanawiam się, czy to nie jest trochę, nie świadczy też o naszych czasach.
No oczywiście, no to sam fakt, że akurat dyskutujemy w tym konkretnym momencie historycznym taki konkretny fenomen, no o czym świadczy. I można powiedzieć, że o tym, o czym pan mówi, ale ja bym tego nie traktował jako, no, trochę to tak wygląda, jakby to był zarzut wobec tych warsztatów. Nie, no właśnie, to jest
ich pogłębianie, proszę to traktować, wszystkie pytania czegoś, proszę potraktować jako pogłębianie dyskusji. Rozmawiamy, chcemy te kwestie zbadać, zapytać się. Wyszliśmy od popularności właśnie takiej aktywności. Tutaj panowie nie zaprzeczają, że rzeczywiście z czymś takim mamy do czynienia i zastanawiam się, mówiliśmy o tym pojęciu sztuki, że to pojęcie sztuki zaczyna nam się tak trochę rozmywać, że tutaj przez chwilę je definiowaliśmy.
To już dawno się rozmyło.
Oczywiście, ale każdy na własny użytek jakoś się jednak rozumie i jakoś to pojęcie swoje definiuje.
No, ja bym o jedną rzecz, właśnie na jedną rzecz zwrócił uwagę, bo tak mniej więcej o tym też mówiłem wcześniej. Nie widzę zagrożenia dla pojęcia sztuki. Właśnie tego typu działania pokazują, że to pojęcie bardzo jest silne i jest potrzeba takiego silnego pojęcia. I to wszystko, co się dzieje...
Nie sądzi pan, że to jest trochę takie instrumentalizowanie, że ta sztuka zaczyna nam wypełniać różne
sztuka nie była w historii sfery, instrumentalizowana?
Sfery życia. Była oczywiście, no. Ale czy to znaczy, że to jest dobrze?
No nie, ale to jest kwestia, powiedzmy, może jest wpisane w koncepcję sztuki, czy w pojęcie sztuki, że jest instrumentalizowana, bo chcemy z niej korzystać, tak ona powstaje w jakimś celu. Można pomyśleć o niej funkcjonalnie.
No tak, tylko czy tutaj wypełnia ona pewne przestrzenie, które no, właściwie zgodziliśmy się co do tego, że mamy do czynienia z pewnym syndromem braku czasu, tak? Że dzieci i rodzice nie mają tego kontaktu. I ta sztuka nam tworzy trochę... Czy to jest taka psychoterapia, czy taka terapeutyczna, można powiedzieć, płaszczyzna spotkania? Czy te warsztaty nie tworzą takiej płaszczyzny?
No każdy element spotkania pewnie ma w sobie komponent psychologiczny i czemu nie?
A ja chciałam zapytać jeszcze o ten taki aspekt, powiedziałabym, tego wychowania, bo jest taki nurt w pedagogice, on się nazywa antypedagogika i on zakłada pewną taką równorzędność właśnie dziecka i rodzica. A wydaje się, że wszelkie doskonalenie się, czy to w jakikolwiek z dziedzin, wymaga pewnego jednak przymusu, bo jednak, żeby zmobilizować się do czegoś, żeby osiągnąć pewną umiejętność, musimy przyjąć jak gdyby dobrowolnie to, że ktoś nas tego ma nauczyć. Nawet sytuacja w sumie mistrz-uczeń jest taką sytuacją pewnego autorytetu, czyli takiego przymusu, na który my się właściwie zgadzamy. Spotkali się panowie z takim pojęciem antypedagogiki?
Oczywiście, ale wydaje mi się, że jest to trochę uproszczona wizja
bo
tego,
ja tylko
czym
się
jest
podzielę. Ja się tylko podzielę takim moim doświadczeniem, że często jest tak, że warsztaty się przeprowadza, przychodzą dzieci, no, załóżmy właśnie te rodzice idą na kawę, zostają dzieci i w momencie, kiedy się tych dzieci nie zmobilizuje, na przykład, rzeczywiście nie ustali się mocnych jakichś zasad działania tej grupy, to dzieci no niestety teraz wyciągają smartfony, przewijają te smartfony i totalnie ich uczestnictwo w warsztatach, jak już widzą, jak rodzic zniknął za horyzontem, nie interesuje.
Nie wiem, czy to jest antypedagogika, czy to jest błąd w sztuce prowadzenia warsztatów.
Tak, dokładnie.
Czyli jednak autorytet prowadzącego powinien być.
Tak, nie ma nic wspólnego z antypedagogiką. To jest po prostu nieumiejętność prowadzenia zajęć. Tak to się nazywa i to nie jest kwestia
antypedagogiki. To może w skrócie, bo tutaj czas nieubłaganie ubywa. Antypedagogika. Czy jak właściwie w kontekście wychowania i sztuki można to pojęcie rozumieć? Co by to miało znaczyć w takim telegraficznym skrócie?
No, rozumiem, że przede wszystkim jest to taka... To pojęcie daje możliwość traktowania się na zasadach partnerskich, to znaczy, ale z ustaleniem kierunku.
Czyli jakim, mistrz-uczeń odpada, ta relacja.
Zawsze ona gdzieś tam się będzie pojawiała, tylko że niekoniecznie musi ona polegać na jednostronnym przekazywaniu wiedzy temu uczniowi.
Można... Teraz ja odbiję piłeczkę, bo zawsze tak było, że mistrz uczył ucznia, ale też dowiadywał się czegoś od ucznia. Czy nie mamy tutaj powiedziane tego samego, tylko trochę innymi słowami? Nie. Czy ta relacja nie zaczyna... Bo znów, te same procesy takiego obustronnego przepływu wiedzy zawsze były.
Tak, tylko że punktem odniesienia zawsze była wiedza w tym momencie. Czyli to, co wiedział mistrz, czyli pewien kanon do przekazania. Ale nie uwzględniał on różnych perspektyw, czy też różnych doświadczeń tych, z którymi mistrz pracował. To znaczy ważne było to, co było do przekazania, czyli przedmiot. To, o czym mówimy teraz i co jest też ważne w edukacji artystycznej czy kulturowej, to jest przede wszystkim również zwrócenie uwagi, że w grupie, z którymi pracujemy, są dzieci, czy też są inni uczestnicy o bardzo różnych doświadczeniach, o różnych typach inteligencji, że nie do każdego możemy mówić w ten sam sposób, że dla jednych będą ważniejsze bodźce dotykowe, dla innych wzrokowe, a jeszcze dla innych...
Czyli indywidualizacja.
Dokładnie. I raczej bym widział w takich kategoriach to, że każdy, że również sposób, przedmiot tego, co jest przekazywane, jest dostosowywany, jeśli można tak powiedzieć, do tych różnych rodzajów inteligencji, którymi dysponują użytkownicy. My musimy je rozpoznać. To jest bardzo ważne, żeby ten, kto pracuje, miał chęć rozpoznania tego, z kim pracuje, a nie tylko z czym pracuje.
To ja znów tutaj jakby odbiję piłeczkę, bo czy ta relacja mistrz-uczeń jednak też zakłada pewną indywidualizację i też zakłada znajomość ucznia, tak? Jakby to nie jest relacja masowa. Czy znów nie mamy do czynienia w tym, o czym pan mówi, jakby w takiej metodzie wychowania z odpowiedzią na pewną patologię, czyli na umasowienie, jakby pewną standaryzację? i wracamy właściwie tylko innymi słowami. Ale
dlaczego patologią jest dostęp do większej ilości osób do edukacji?
No bo tutaj się okazuje, że
no to nie jest patologia,
to jest
tylko próba,
że zakłada to standaryzację.
To jest próba tylko wyjścia z, jeśli znowu to odnieść tylko i wyłącznie do kwestii praktycznych, odpowiedzi na właśnie to, o czym pan mówi, ale ja tego nie określam patologią.
Patologii, uważam, to jest za mocne słowo, ale na pewne procesy, które idą nie w tym kierunku, w którym byśmy chcieli.
Najważniejsze chyba, że ustaliliśmy, że wychowanie przez sztukę to nie jest patologia i ja taką powiedzmy puentą
ale nikt chyba takiej tezy tutaj nie stawiał.
Tak nam się akurat złożyło. Musimy już kończyć. Naszymi gośćmi byli Marcin Szeląg, Paweł Gałkowski. Program realizował Ryszard Wojtowicz. Widzimy się za tydzień po 19 w piątek.